I ja dla tych wytrwałych chciałbym podzielić się takim bardzo ambitnym tematem na temat głoszenia Ewangelii. Śpiewaliśmy przed rozpoczęciem pieśń "Chcę śladem Jezusa iść". I kiedy myślę często nad takim sformułowaniem i nad tym, co wypowiadam podczas śpiewania tej pieśni, to bardzo często kojarzy mi się postać Pana Jezusa, który nie siedział w jednym miejscu, tylko chodził od wioski do wioski i głosił Ewangelię. I muszę przyznać, że kiedy sięgam do zapisów Pisma Świętego, które mówią o głoszeniu Ewangelii, to jakieś wyrzuty sumienia we mnie się odzywają i to, że bardzo mało czasu poświęcamy głoszeniu Ewangelii. Nie mamy odpowiednich materiałów, nie mamy doświadczenia, bardzo często chęci, przekonania i może gorliwości w tym kierunku, aby opowiadać Ewangelię. Niektórzy mówią, że czas się skończył. Myślę, że nie można Panu Bogu zamykać czasu. Celem tego wykładu jest zachęcenie do wspólnej pracy, bo ja sam nie potrafię tego robić, nie wiem, szukam. Wiem tylko, że czas się nie skończył, że należy głosić Ewangelię, że wiele jest do zrobienia w tym kierunku. I dlatego moje rozważania właśnie będą biegły tą drogą. Ale chciałbym też powiedzieć, że w tym, co powiedziałem, że nie mamy materiałów, doświadczenia i tak dalej, są pojedyncze osoby, których może nie dostrzegamy, których nie darzymy szacunkiem, którzy tej pracy się poświęcają. I może nie wiemy o tym, że nawet może chodząc od domu do domu opowiadają Ewangelię albo tam, gdzie są w swoim życiu. Przykład Pana Jezusa, ale na początek w Starym Testamencie znajdziemy wiele fragmentów, które szczególnie w Księdze Psalmów jest około 20 wersetów, które mówią o opowiadaniu i zwiastowaniu chwały Pana. Ludzie w tamtych czasach, i myślę, że do dziś to powinno przetrwać, dzielili się tą radością społeczności z Panem Bogiem. I tak Pan Jezus, czytamy w Ewangelii, obchodził całą Galileję, nauczając w synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. On zaś rzekł do nich: muszę w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Pan Jezus przyszedł po to, aby w pierwszej kolejności opowiedzieć Ewangelię o Królestwie. Taki był Jego cel, Jego zamiar, a przede wszystkim Jego ogromna miłość. On to z miłości robił do innych ludzi. Dlatego też czytamy, tak jest, przeczytam Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 35, później 10, 29 i 30. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił domu, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, a w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. I na koniec Ewangelii Marka, to mamy zapisane, powiedział i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jak mnie posłałeś, Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie mówi, jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I dalej Dzieje Apostolskie. Historia pierwotnego Kościoła i apostołów, który był, ta historia i te zbory były nastawione misyjnie. A oni, Piotr i Jan, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. I kiedy będziemy czytać historię, rozdział po rozdziale z Dziejów Apostolskich, to ten Kościół, pierwotny Kościół, on był pełen, napełniony był tym duchem głoszenia Ewangelii. I nawet było specjalne stanowisko do tego celu, jak ewangelista. Jednym z takich ewangelistów był Filip. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 40 werset. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Dalej czytamy, wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 11 wersecie wymienia różne rodzaje posługi duchowej i napisał tak. I on, to znaczy Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. By ciało Chrystusowe się budowało, potrzebni są ewangeliści. Dlaczego dzisiaj nie ma ewangelistów? Ale ty bądź czujny. Do Tymoteusza pisze apostoł Paweł, we wszystkim cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Dzisiaj mówiliśmy coś niecoś o Tymoteuszu. Ale musimy pamiętać, że ten Tymoteusz, poza tym, że był starszym zborowym, wykonywał pracę ewangelisty. Apostoł Paweł był także ewangelistą. Czytamy różne świadectwa jego na ten temat. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale i w 24 wersecie czytamy takie słowa. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I kiedy piszę listy, to już zaraz po Dziejach Apostolskich list do Rzymian, 1 rozdział i 1 werset. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Jakże wspaniale apostoł Paweł powiedział o sobie. Ja mam takie marzenie i tak bardzo bym pragnął, żeby dzisiaj wielu braci mogło powiedzieć w ślad za apostołem Pawłem, że są sługami Jezusa Chrystusa powołanymi do zwiastowania Ewangelii Bożej. Myślę, że czas ten się nie skończył, że Pan dzisiaj potrzebuje także wielu sług do tego, aby Ewangelia była zwiastowana. I w drugim liście do Koryntian ten sam apostoł Paweł w drugim rozdziale werset 14 i 15 pisze tak. Nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Zadaję pytanie i sobie, a także i wam, czy my jesteśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród ludzi, którzy nas otaczają. Ważne to pytanie jest i myślę, że wiele jest jeszcze ludzi, którzy potrzebują tej wonności. Być może oczekują od nas opowiedzenia Ewangelii, tej żarliwości w opowiadaniu Ewangelii o Królestwie. W liście do Rzymian w 10 rozdziale 13 i 15 werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Tak też pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Bo jeśli Ewangelię zwiastują, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. znamy te słowa i bardzo często słyszymy, czytamy, opowiadamy. Ale spróbujmy zastosować je do siebie. Ja także je stosuję do siebie. Biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. A razem z Tytusem drugim do Koryntian, 8 rozdział, 18 werset. Posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Proszę popatrzeć, jakie nastawienie było braci do tych, którzy głosili Ewangelię. Jak wielki szacunek i jak wielkie poparcie. Czy dzisiaj byłoby takie poparcie? A może byśmy mówili, już teraz nie czas. Co ty robisz? Dlaczego tak robisz? Kiedy apostoł Paweł opisywał chrześcijanina jako żołnierza ubranego w zbroję, to tam napisał coś na temat obuwia. Efezjan 6, rozdział 15, werset. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I teraz, kiedy ja przyglądam się naszym poczynaniom, kiedy być może jest to moje pojęcie, wydaje mi się, że nie głosimy Ewangelii w taki sposób, jakbyśmy mogli to czynić i powinniśmy, to przypomina mi się ten obraz i wydaje mi się, że wielu z nas, być może ja także, jestem takim rycerzem bez butów. Lecz aby głosić Ewangelię, potrzebna jest siła przekonania. Trzeba wierzyć w to, co się posiada. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas, tak pisał apostoł Paweł do Tesaloniczan, doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Chcąc komuś opowiadać Ewangelię, to nie wystarczy mu powiedzieć, słuchaj, no wiesz, Pan Jezus jest, ja wierzę w Pana Jezusa. Trzeba w to wierzyć. Ja później przeczytam taki jeden fragment z Ewangelii, kiedy ludzie naprawdę wierzyli w to, że Pan Jezus im pomógł, że był razem z Nim i byli w stanie z tą siłą przekonania głosić Ewangelię. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Chciałbym, aby nasze głoszenie Ewangelii, poczucie tego przekonania nie wypływało z tego, że ja tak mówię, albo że może ktoś z zagranicy na ten cel daje pieniądze i trzeba tą pracę rozpocząć, albo że taka jest moda, albo to jest jakiś obowiązek. Nie. Głoszenie Ewangelii musi opierać się na wielkiej sile przekonania. Jaką my mamy siłę przekonania? Może tu jest problem, że głoszenie Ewangelii ustało w jakiś sposób, że w nas nie ma siły przekonania, że jest Jezus, że nam pomaga, że człowieku warto uwierzyć w Jezusa, bo ja uwierzyłem i On dla mnie uczynił wiele wspaniałych rzeczy. To jest ta siła przekonania, która porywa do tego, aby głosić Ewangelię. W pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Piotr wymienia słowa, które my bardzo dobrze znamy, bo my chcemy być królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, narodem świętym. Ale posłuchajmy, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I wydaje mi się, że nie będzie tego rodu wybranego królewskiego kapłaństwa i narodu świętego, jeżeli nie będziemy głosić Ewangelii. Jeżeli nie będziemy rozgłaszać cnót Jezusa Chrystusa. Mało tego, co mówi Biblia, ale chciałbym wam powiedzieć to, co my mówimy. Bo jeżeli śpiewamy pieśni, to my wypowiadamy, podpisujemy się pod treścią tych pieśni. Pieśń 166. Będę śpiewać Jemu cześć, światło prawdy Jego nieść. 251. I nakazał Zbawca sam, by ten Kościół światło niósł. 280. A więc głoście świecie, że Królestwa nastał czas. 309. Głośmy Królestwo Pana, co przed nami tuż. Jeszcze praca przed nami, trzeba światło nieść, trzeba całemu światu wykazywać błąd. I 463. Grzesznych szukajcie świata w ciemnościach, którzy w niewiarę wpadli i kłam. Drogę zbawienia wszystkim ukażcie, która do nieba wiedzie nas bram. śpiewając te pieśni, podpisujemy się pod Nim. Czy rzeczywiście czujemy w sobie tą potrzebę głoszenia Ewangelii? I teraz kilka słów na temat historii. Wydaje mi się, że wraz z zaniechaniem pracy ewangelicznej, głoszenia Ewangelii, przestano tłumaczyć z języka angielskiego te wypowiedzi m.in. pastora Russella i te artykuły, które zachęcały do tej pracy. Moje pokolenie i pokolenie moich rodziców niewiele wie o pracy ewangelicznej prowadzonej w szerokim stopniu za czasów brata Russella jeszcze nie tak dawno. Niewiele wiemy o zaangażowanej pracy misjonarzy, kolporterów, ochotników. O pracy kaznodziei objazdowych, których celem było właśnie zakładanie nowych zborów. Niewiele wiemy o podróży pastora Russella dookoła świata. I to nie na takiej zasadzie, że on zakładał zbory, ale on współpracował z innymi ugrupowaniami w tym celu, aby tam bardziej, na przykład czy w Afryce, opowiadać Ewangelię. W Indii, w Azji. Między innymi w języku angielskim, tu dzięki pomocy niektórych braci mam przetłumaczone, ukazały się praktyczne rady dla kolporterów, gdzie uczono, w jaki sposób głosić Ewangelię. Mówiono o tym, że taki człowiek musi mieć pogodną twarz, że musi odpoczywać, że musi odpowiednio się odżywiać. Wskazywano, w jaki sposób adresować koperty, w jaki sposób wypowiadać swoje myśli, jak korzystać z różnych form pomocy Towarzystwa Biblijnego. I na zakończenie jest taka mowa. Chcę wam powiedzieć na zakończenie, że mam wielką, głęboką, sympatyczną miłość dla wszystkiego ludu bańskiego. Ale chcę powiedzieć, że mam szczególną miłość dla niektórych. Wiecie, że Jezus miłował pewnych: Martę, Marię, Łazarza, Piotra, Jakuba i Jana. I Jezus mówił o Janie, którego szczególnie miłował. Nie jest złem miłować niektórych więcej. Nie możecie nic na to poradzić. Dlaczego Jezus miłował Piotra, Jakuba i Jana więcej? Uważam, że to z tego powodu, że byli oni najbardziej czynnymi w służbie pańskiej. Odnajduję w sobie naturalne miłowanie tych, których miłość dla Pana jest praktycznego rodzaju. A więc gdy znajduję kogoś składającego swe życie dla Pana, i to tego miłuję najbardziej. Uważam, że Pan tak czyni i że On chce, abym i ja tak czynił. Więc ja mam szczególną miłość dla tych, którzy są czynnie zaangażowani w pracy pańskiej. Którzy są zaangażowani jako pielgrzymi, kolporterzy, którzy ogłaszają Słowo Boże. Ochotnicy ci, którzy przyczyniają się wpłatami, ofiarami i tak dalej. Ci wszyscy czynią szczególne wzruszenie dla mego serca. Więc do wszystkich, którzy są tutaj, odczuwam, że zwracam się do nich, zwracam się do pewnych, których szczególnie miłuję. W taki sposób jeden z braci w swoim przemówieniu mówił na temat swojej miłości do tych, którzy w tamtych czasach głosili Ewangelię. A było też także pewne kolegium, które zajmowało się głoszeniem Ewangelii. Nazywało się to na język polski Towarzystwo Publicznej czy Ludowej Mównicy. Jeden z braci, Brenneis, powiedział wykład bardzo wspaniały i ja fragmenty chciałbym przeczytać. Nic nie prowadzi nas do głębszego zrozumienia posłannictwa Ewangelii obecnego czasu, niezdawanie słownego świadectwa i opowiadanie Ewangelii, czy to z zamównicy, czy też w rozmowach z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi, z którymi się spotykamy. Być może nie było to możliwe w przeszłości, kiedy w głoszeniu dobrej nowiny nie używano słowa drukowanego. Teraz jednak możemy rozdawać te wspaniałe klejnoty prawdy za darmo, bez zapłaty. Cóż to za wspaniały przywilej. Gdybyśmy mieli dzisiaj dużą ilość banknotów pięciodolarowych i mogli rozdawać je chodząc od drzwi do drzwi, w pociągach, w tramwajach, w różnych miastach, obdarowując nimi sąsiadów, sprzedawców, urzędników i wszystkich innych, czy ktoś z nas wstydziłby się tego przywileju? Szczególnie gdyby ten przywilej był nam dany w okresie wielkiej potrzeby, wielkiego głodu. Gdybyśmy wiedzieli na przykład, że miasto wielkie jak Nowy Jork pragnie chleba i wody. I gdybyśmy mieli przywilej dać tym biedakom konieczne do przeżycia rzeczy za darmo, bylibyśmy zaiste bez serca, nie znalazłszy czasu i sposobności podania im szklanki wody. Tak więc zarówno wy, jak i ja mamy przywilej darowania pokarmu i napoju głodującej ludzkości. Na całej ziemi panuje głód nie literalnego chleba i literalnej wody, lecz rzeczy niezbędnych dla tęskniącej duszy. Czy dzisiaj ten głód został zaspokojony, czy może on jest jeszcze większy niż w tamtych czasach? I należy, naszym obowiązkiem jest właśnie opowiadać tą Ewangelię, uczyć się opowiadania, bo tak jak powiedziałem, niewiele umiemy, niewiele nas w tym kierunku nauczono. A jeszcze nie tak dawno było pole do pracy, pracy kolporterskiej dla byłych krajów Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. I my także niewiele wiemy, ale muszę wam powiedzieć, że w naszym środowisku byli bracia, którzy pod groźbą kary jeździli do Związku Radzieckiego, wozili literaturę, egzemplarzem Pisma Świętego, czynili to także w kierunku Czechosłowacji, kiedy to w ciężkich plecakach po górach przez zielone granice przemycali egzemplarze Pisma Świętego, bo w tych krajach surowo zabraniano wydawania i kolportowania Pisma Świętego. A nawet muszę wam powiedzieć o jednym bardzo ciekawym przypadku, kiedy to państwa skandynawskie, między innymi Finlandia, wykorzystywały bombowce armii skandynawskiej i w lukach wrzucano na terytorium Związku Radzieckiego egzemplarze Nowego Testamentu i Pisma Świętego. Są także misje medyczne. Między innymi chciałbym powiedzieć o postaci Alberta Schweitzera, francuskiego teologa, lekarza misjonarza, który od 1913 roku całą swoją zdolność, bo był to człowiek niezwykle zdolny, poświęcił trędowatym ludziom i w Gabonie, w Lambernais, założył szpital misyjny dla trędowatych. My możemy mówić, że ten człowiek wierzył w to, wierzył w tamto, ale on swoim sercem, swoją wiedzą medyczną głosił Ewangelię tak, jak potrafił i była to jego praca. Musimy także powiedzieć o wielkiej pracy ewangelicznej towarzystw biblijnych, które tłumaczą Pismo Święte i fragmenty Pisma Świętego na wiele języków i na rzeczy Afryki i Azji. Kiedy tak przyglądam się pracy ewangelicznej i głoszenia Ewangelii innym ludziom, to tylko przeczytam jeden fragment Ewangelii Łukasza i pozostawię go bez komentarza. 19 rozdział i 40 werset. Powiadam wam, że jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. I oto fragment z Ewangelii Mateusza, o którym już wcześniej wspomniałem. 9 rozdział od 27 wersetu. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni, wyszedłszy, rozsławiali imię Jego po całej okolicy. Czy oni mogli zatrzymać sobie wieść o Jezusie? Nie. Bo w ich sercu było wielkie dziękczynienie dla Jezusa. A czy my możemy zatrzymać wieść? Może nie mamy takiej wdzięczności. Może Jezus nie uczynił dla nas nic. Może nie opłaca się kogoś zaprosić i powiedzieć mu: słuchaj, człowieku, przyjdź i uwierz w Jezusa, bo jest to takie wspaniałe. Wydaje mi się, że czasami pasowałoby nam, aby Pan Jezus powiedział nam: baczcie, aby nikt się o mnie nie dowiedział. Co zwiastować? Kiedy czytamy fragmenty Pisma Świętego, to jest mowa może o czterech takich elementach, o czym opowiadać Ewangelią. Po pierwsze, świadectwa nawrócenia. To jest to, co apostołowie, to ci ludzie też może opowiadali o swoim życiu. Może powinniśmy nauczyć się innym ludziom opowiadać właśnie świadectwa swojego nawrócenia. Dlaczego ja przyjąłem Jezusa? Dlaczego ja przyjąłem chrzest? Co to zmieniło w moim życiu? A może były jakieś takie wydarzenia bardzo szczególne? Może Pan Jezus pomógł nam w jakichś doświadczeniach? Może w chorobach? Może w sytuacjach, na które nie mieliśmy lekarstwa ani swojego wyjścia? I może takie opowieści też przyczyniają się do uwierzenia w Pana Jezusa. Drugi taki element, co zwiastować, to sama historia, opowiadanie historii o Panu Jezusie i apostołach. Druga rzecz to wspaniałe. Trzecia, nauki etyczne i moralne, a także nauka o wtórnym przyjściu i nadchodzącym królestwie. Nikt z ludzi, z chrześcijan, którzy nas otaczają, nie wierzy we wtórną obecność. A ich głoszenie Ewangelii jest o niebo wyższe niż nasze. Organizują takie różne sposoby, broszurki, audycje, filmy w tym kierunku, aby opowiadać Ewangelię. Co się okazuje? My, którzy wierzymy we wtórną obecność i mamy ten idealny obraz Królestwa Bożego, nie robimy nic prawie w tym kierunku, aby generalnie, ja nie mówię o jednostkach, ale generalnie jako społeczność głosić tą Ewangelię. Jakie formy głoszenia Ewangelii? No, kolportaż materiału, rozproszenie ulotek i broszur o odpowiedniej tematyce. To jest też ważne, aby tematyka broszur była bardzo delikatna i aby w niej było uczucie miłości do ludzi, którymi chcemy się podzielić Ewangelią. Możemy roznosić te broszurki w pociągach, w szpitalach, na cmentarzach, w więzieniach, no choćby w pociągach. Są takie pociągi relacji Kraków, Warszawa czy Katowice, Warszawa ekspresowe, że jak człowiek wsiądzie do tego pociągu, to jedzie jeden przystanek jest w Warszawie. Ja bardzo często korzystam z takiego pociągu i tam są takie ulotki reklamowe. I ja z nudów przeczytam tą ulotkę parę razy, zanim dojadę do Warszawy. Może jakby tak jakąś ulotkę ewangelizacyjną, opowiadającą Ewangelię, podkładać tak w Katowicach czy w Krakowie z adresem. Może by to była jakaś forma. Chodzenie od domu do domu. Tu jest element pracy bardzo ciekawy. I to nieprawda, że bracia Świadkowie Jehowy to wymyślili. Bo zaczął od tego Pan Jezus. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 1 wersecie, nie będziemy tych fragmentów czytać, to tam jest opisane o tym, jak Pan Jezus posyłał uczniów po dwoje. I oni po dwoje chodzili od miasta do miasta, od domu do domu, od wioski do wioski i opowiadali Ewangelię. A później za czasów brata Rosla tą pracę w taki sposób prowadzono. I świadkowie po prostu przenieśli do siebie tą pracę. A u nas ktoś powiedział Panu Bogu nie. Teraz już nie ma czasu, nie opłaca się i tak dalej. Formą będą zespoły ewangelizacyjne, muzyczno-słowne, misje lekarskie, zespoły środowiskowe. Niektórzy protestanci pracują wśród narkomanów, wśród alkoholików i tam pozyskują pewnych ludzi dla Jezusa i później ci ludzie na przykładzie swojego życia idą w te same środowiska i mówią, słuchajcie, mi się udało. Dzięki Jezusowi przestałem pić, dzięki Jezusowi przestałem brać narkotyki i ci ludzie, najczęściej koledzy byli, wierzą temu słowu i przyjmują Pana Jezusa. Przychodzą do społeczności protestanckiej. Są też metody audio, wideo i audycji radiowych. Filmów, wideo, które mogą być ukierunkowane w tym celu, aby głosić Ewangelię. Dobry przykład. To też jest element głoszenia Ewangelii. Pan Jezus kiedyś powiedział o społeczności. Wy, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo po tym inni poznają, żeście uczniami moimi. Chcąc głosić Ewangelię, byłby to jeszcze inny temat. Czy nasze zbory są przygotowane? Czy jest w nich tak dużo miłości, że inni ludzie, jeżeli przyjdą do naszych zborów, zobaczą, ach, faktycznie tutaj jest Jezus, bo ci ludzie szanują siebie i jest wśród nich wiele dobrych uczuć miłości. Praca w domach dziecka. Kiedyś słyszałem taki przykład. W Stanach Zjednoczonych w jednym ugrupowaniu protestanckim postanowiono w jednym mieście założyć zbór. Więc pojechało tam kilka rodzin, te rodziny adoptowali z domu dziecka po kilka sierot. W tej chwili jest tam zbór liczący blisko 1000 osób. Właśnie na takiej zasadzie, że adoptowano dzieci z domów dziecka te dzieci zostawały w społeczności wierzących i powstawały i utrzymują się do dzisiaj zbory. Można głosić Ewangelię za pomocą ogłoszeń w prasie. Jest teraz taka możliwość. Można wysyłać na adresy, na przykład z książki telefonicznej. Jakie są skutki? Skutki takie, że wiele zborów przestaje dzisiaj istnieć. W wielu zborach w miejsce pracy, aktywnej pracy w głoszeniu Ewangelii zaczęto zajmować się różnymi sprawami, powstawały podziały, kłótnie i też te zbory przestawały istnieć. I tutaj kilka też takich fragmentów. W drugim tomie, stronica 283 i 288, tam czytamy takie słowa. Boć pomimo tego, że Bóg przewidział, iż nasze poselstwo do świata nie poszczęści się z wyjątkiem powołania Kościoła, jednak wiedząc, proszę posłuchać, że wysiłki nasze wpłyną dodatnio na nas, powierzył nam przez Jezusa dzieło nawrócenia świata. Gdy rzekł, idąc na wszystek świat, każcie wesołą nowinę wszystkiemu stworzeniu. Obecny krótki czas przed zerwaniem się burzy na całym świecie jest najstosowniejszą chwilą dla klasy Eliasza. I czwarty tom, strona 600. Celem tego wieku jest świadczyć o Chrystusie wobec całego świata, aby porwać ludzi Jego imieniem. Aby do tego dojść, każdy wierzący musi być jak płonące i jasne światło przed innymi ludźmi, przed światem w ogólności, a nie tylko jeden wobec drugiego. Zadaniem ludzi Bożych jest nadal błyszczeć jak światło w pośrodku świata, a nie zamykać się w zakonach i klasztorach lub komunistycznych towarzystwach. I my zamknęliśmy się w naszych zborach. Głosimy Ewangelię jeden drugiemu. Nie głosimy tej Ewangelii na zewnątrz. Są bracia pielgrzymi, których wybieramy co 2 lata, co 3 lata i oni według mnie powinni zajmować się głoszeniem Ewangelii. Popatrzmy, weźmy mapę naszego kraju. Ile jest takich miejsc, miast, gdzie nie ma naszych zborów? W dużym promieniu, w dużej okolicy. A może, gdyby ta praca od końca wojny była prowadzona w tych miastach, a nawet w tych zborach, gdzie te zbory już przestają istnieć, gdyby taka praca z przekonaniem, z wielką siłą przekonania była prowadzona, ja myślę, że Pan Bóg by błogosławił i może nie przyszłoby 5000 osób, ale na pewno przyszliby ludzie. Bo i dzisiaj są takie zbory, gdzie ludzie z zewnątrz przychodzą, poznają prawdę i zostają. Dlatego te przykłady dowodzą, że nie skończył się czas. Powtarzam, nie skończył się czas na głoszenie Ewangelii. I nie wolno nam to powiedzieć. Nie wolno dyktować Panu Bogu. Słuchaj, Panie Boże, koniec czasu głoszenia Ewangelii. To nie do nas należy. Do nas należy praca. Opowiadanie o tym, że Jezus jest, że uczynił tak wiele dla mnie i że może uczynić wiele dla Ciebie i że przygotował wspaniałe królestwo. I na koniec chciałbym przeczytać słowa właśnie ze Starego Testamentu. Niech to będzie taką naszą wspólną modlitwą, bo nie umiemy głosić Ewangelii. Nie mamy przekonania tak głębokiego. Nie mamy materiałów i musi Pan nam w tej dziedzinie wiele dopomóc. Nie mamy odwagi. Ja nie mam odwagi takiej, żeby głosić Ewangelii. Mam wiele wątpliwości. Dlatego niechaj z ust naszych i z serc naszych na zakończenie rozważań popłynie taka modlitwa z Księgi Psalmów. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Będę opiewać zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia. Amen.
Thank you. Thank you.